Stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.
Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i
uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.
Dzisiaj rozważymy punkty od 88 do punktu 95. To tematy dogmaty wiary, nadprzyrodzony zmysł wiary oraz wzrost w rozumieniu wiary. Te rzeczywistości staną się przedmiotem naszego rozważania w pierwszej części, a następnie naszego wspólnego pochylenia się nad tymi zagadnieniami w drugiej części. Spójrzmy na słowo dogmat, które ma wiele znaczeń, a jego ścisły sens został określony stosunkowo niedawno, bo dopiero na Soborze Watykańskim I, który stwierdził, cytuję: wiarą boską i katolicką należy wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym tradycją i przez Kościół jest podawane do wierzenia jako przez Boga objawione. Czy to w uroczystym orzeczeniu, czy to w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu. Koniec cytatu. A zatem w ścisłym znaczeniu dogmat oznacza doktrynę, w której Kościół wykłada w sposób definitywny prawdę objawioną w formie, która obowiązuje wszystkich wierzących. W taki sposób, że jej zanegowanie jest odrzucane jako herezja pod sankcją anatemy. I tak, jeśli chrześcijanin twierdziłby na przykład, że Matka Boża nie została z ciałem i duszą wzięta do nieba, tak jak to ogłosił uroczyście papież Pius XII w 1950 roku, to popełniłby herezję. Po co jednak w ogóle ogłoszono ten i inne dogmaty? Może ktoś zapytać. Można by odpowiedzieć krótko. Dla dobra Kościoła, dla dobra każdego wierzącego. Ale spójrzmy szerzej. W Ewangelii według świętego Jana znajdujemy takie oto słowa Pana Jezusa. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. W innym miejscu Jezus zwraca się do Piotra z następującą obietnicą. Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. A zatem Pan Jezus powołał Kościół, ale zapewnił mu asystencję Ducha Świętego, która jest gwarantem jego nieomylności. Ta nieomylność nie oznacza jednak, że wszystko, co mówią ludzie Kościoła, z papieżem włącznie, jest zawsze prawdziwe. Chodzi o to, że Kościół jako całość nie pobłądzi w tym, co jest istotne z punktu widzenia nauki o zbawieniu człowieka. W pewnych kluczowych sytuacjach Kościół odwołuje się do obietnicy Pana Jezusa i rozwiewa wątpliwości, ogłaszając jakieś dogmaty. Kiedy na przykład głoszono różne koncepcje dotyczące Pana Jezusa, Kościół w pewnym momencie rozważył te kwestie i odrzucił opinie fałszywe, potwierdzając, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Spójrzmy, gdyby Kościół nie mógł czegoś takiego uczynić, to okazałoby się, że wierni zdani są na ciągłe wątpliwości w sprawie najistotniejszej, bo dotyczącej samego Chrystusa. Jezus, zakładając swój Kościół, nie zachwił sobie z ludzi, wystawiając ich na nieustanną niepewność wiary, choć z drugiej strony nie oznacza to, że określił wszystko z góry i w sposób jednoznaczny. Może ktoś postawić pytanie, czy istnienie dogmatów nie prowadzi jednak do skostnienia wiary? Otóż nie. Gdyż prawda dogmatów nie jest prawdą zamkniętą i ograniczoną do litery, jak to zaznacza ksiądz Dariusz Kowalczyk. Dogmaty nie powinny być rozumiane jako matematyczne aksjomaty lub zasady prawne, z których można wyprowadzić konkluzje, nie wychodząc poza obręb samych sformułowań. Prawdę do dogmatów należy ujmować w dynamice już i jeszcze nie. To znaczy ze świadomością, że już poznaliśmy prawdę o zbawieniu, ale nie zrealizowała się ona jeszcze w pełni, że jesteśmy wciąż w drodze. Bo choć ogłoszenie dogmatu zamyka pewną drogę Kościoła, to zarazem otwiera nowe perspektywy. Przecież na przykład dogmat o niepokalanym poczęciu wskazuje na pewną prawdę, ale prawda ta wciąż domaga się nowych, głębszych, bardziej całościowych interpretacji. Dogmaty są swego rodzaju takimi znakami drogowymi, które pozwalają nie zagubić drogi, ale przecież nie zatrzymują nas w ruchu, wręcz przeciwnie, zachęcają do osiągnięcia celu, który wciąż jest przed nami. Czyli dogmaty to takie filary, takie drogowskazy wskazujące nam drogę, pomagające nam w tym tej rzeczywistości, jakże wielu spraw, wielu prawd nie zagubić się. Są takie, można nawet powiedzieć, latarnie morskie, które pomagają nam dobić bezpiecznie do portu. Jan 23 w przemówieniu inauguracyjnym Sobór Watykański II przypomniał, że, cytuję, czym innym jest depozyt wiary, czyli prawdy zawartej w naszej czcigodnej nauce, a czym innym sposób jej wyrażania. Koniec cytatu. Z tego wynika, że historycznie uwarunkowane formuły wiary, dogmaty, wymagają interpretacji, aby się nie okazało, że literalne powtarzanie formuł przeszłości prowadzi do zagubienia pierwotnego sensu. Czy to oznacza, że dogmaty są formułami przejściowymi? Absolutnie nie. pod warunkiem, że odczytujemy je, pamiętając o kontekście, w którym zostały sformułowane. Bywa bowiem tak, że pewne pojęcia i wyrażenia co innego oznaczają dziś niż przed wiekami. Nie jest możliwe oddzielenie treści i form dogmatu, tak jak oddziela się chociażby ciało od ubrania. Nie da się wyrazić prawdy w jakiejś czystej i wiecznej formie. Ludzki język ze swojej natury bowiem podlega zmianom. Trzeba jednak rozróżnić treść od formy. Takie rozróżnienie nie oznacza jednoznacznego, jednorazowego oddzielenia, ale odsyła nas do zasad interpretacji tekstu. To, co zostało w określonym czasie definitywnie ogłoszone jako prawdziwe, czyli jako dogmat, nie może, skoro ma gwarancję Ducha Świętego, nie zachować swojej zasadniczej ważności w następnym okresie. Jednak dostrzeżenie tego wymaga właśnie interpretacji. Pierwotnie po grecku słowo dogma, liczba mnoga dogmata, oznaczało opinię, pogląd, decyzję. Mogła to być opinia czy decyzja oficjalna, ogłoszona dekretem, na przykład przez cesarza. Gdy to słowo zaczęli używać chrześcijanie w starożytności, rozumieli je podobnie. Dogmat oznaczał dla nich wspólne przekonanie, oficjalnie ogłoszone. Decyzja co do wiary, raz podjęta, staje się wiążącą. Chrześcijanie podjęli później pewną liczbę takich decyzji, które składają się na treść wiary. Zawartość dogmatów stanowi informację dla chrześcijan i dla innych, czego uczy Kościół. Wiara chrześcijańska tworzy bowiem pewną całość, nie przypomina, broń Panie Boże, menu w restauracji, z którego sobie coś wybieramy. Dziś jest to niestety zauważalna tendencja, że z tej spuścizny Kościoła niektórzy wybierają sobie, to mi pasuje, to tego nie wybieram. No nie. Albo bierzemy wszystko, albo to nie pewnego rodzaju właśnie taka karta dań. Istotą wiary jest wewnętrzne przekonanie. Nie da się jej więc wymusić. Ogłaszając dogmaty, Kościół nie narzuca niczego, lecz podaje w to, co trzeba wierzyć, jeśli chce się w ogóle być chrześcijaninem. Treść dogmatów należy do treści chrześcijaństwa, a kto dogmat odrzuca, powinien wiedzieć, że w ten sposób staje się chrześcijaninem wybiórczym albo w ogóle przestaje nim być. Decyzje co do prawd wiary starano się ujmować jasno i krótko. Nie jest bowiem ich zadaniem wyjaśnianie wszystkiego, lecz zdefiniowanie głównych treści wiary. Pożytek z dogmatów nie polega jednak tylko na tym, że dostarczają one katechizmowego streszczenia zasad chrześcijańskich. Dogmaty podsumowały je tak, by ulepszyć rozumienie treści wiary, gdyż zastosowały język typu filozoficznego, a nie potoczny, nie obrazowy. Pozwoliły też zbudować most pomiędzy światem biblijnym a kulturą i sposobem mówienia świata greckiego i łacińskiego, w którym chrześcijaństwo starożytne się zakorzeniło. Na obu opiera się duchowa i umysłowa cywilizacja obecna. W codziennym nauczaniu Kościoła nie wszystko jest dogmatem. Oprócz treści wprost ogłoszonych przez Pana Boga w Piśmie Świętym oraz sprecyzowanych w Kościele, mamy poglądy i zdania, które można uznać za bardzo prawdopodobne, ale nie wiążące. Potem stoją opinie przypuszczalnie słuszne. Chrześcijanie nieraz wygłaszają opinie wątpliwe, ale jednak dopuszczalne. Kościół nie wynalazł dogmatów, gdyż nie wynalazł treści swojej wiary. Punktem wyjścia dla niej pozostaje Pismo Święte, brane całościowo jako Stary i Nowy Testament. Oczywiście pod warunkiem poprawnego rozumienia go. Pismo Święte jest dużo obszerniejsze niż teksty wszystkich formuł dogmatycznych. Najistotniejsze streszczenia z Biblii są źródłem oparcia dla dogmatów. Nie powtarzają one jednak tak po prostu zasad biblijnych, lecz raczej stanowią ich podsumowanie. Te zasady wiary przekazuje Kościół. Przekaz to po łacinie słowo tradycja, tradycjo. Nie oznacza ona jednak, jak widać, czegoś, co dodano do Pisma Świętego potem, lecz cały przekaz wiary w Kościele. Obejmuje on treści biblijne, ich pogłębione zrozumienie, ich wyrażanie w nowych sytuacjach, a wreszcie sam Kościół z jego nauczaniem, sakramentami, modlitwą i strukturą. Współuczestniczą one bowiem w przekazie wiary. Dogmaty ujmują to, co jest stałą i podstawową treścią wiary chrześcijańskiej. Właściwie nie wymagałyby więcej oficjalnego uchwalania i definiowania. Główne prawdy wiary zawierają się w tym, co nazywamy nauczaniem zwyczajnym Kościoła, co jest w jego wierze od początku obecne. Stąd dopiero wynika nauczanie uroczyste, czyli oficjalne, z podanymi do wierzenia formułami. Ogłaszanie dogmatów wynika bowiem z potrzeby społeczności chrześcijańskiej, raczej z życia publicznego niż prywatnego i duchowego. Kościół potrzebuje jasnego, wspólnego wyznania wiary. Skład apostolski, kredo mszalne zawierają takie wyliczenie najważniejszych zasad, czyli głównych dogmatów. W przeszłości ogłaszanie dogmatów wynikało najczęściej z wątpliwości, z rozłamów w chrześcijaństwie. Nie było potrzeby ich ogłaszania, póki panowała zgoda co do zasad wiary. Gdy jednak ktoś pewne prawdy odrzuca lub przekręca, trzeba je jasno określić i ogłosić. Wiele formuł dogmatycznych miało za zadanie postawić barierę, ostrzec przed błędnym przedstawianiem chrześcijaństwa. Dogmaty sprzeciwiają się tym, którzy wiarę chrześcijańską ograniczają, przedstawiają ją jednostronnie, przykrywają do ludzkich gustów. To jeśli chodzi o kwestię dogmatów. A co jeśli chodzi o zamysł wiary, zmysł wiary, który jest kolejnym punktem naszego rozważania w dniu dzisiejszym. Nadprzyrodzony zmysł wiary. Cóż to takiego? Otóż wszyscy wierzący ponoszą wspólnie odpowiedzialność za Kościół na mocy chrztu i bierzmowania. Duchowni na mocy sakramentu święceń i sukcesji apostolskiej strzegą depozytu wiary. Wierni świeccy zaś są aktywni w przekazywaniu objawienia Bożego poprzez odważne wyznawanie wiary, życie sakramentalne, pobożność. Im bardziej duchowni stają się specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem, a wierni świeccy świadomi swojej roli w wyznawaniu Chrystusa, tym pełni Kościół staje się miejscem spotkania ochrzczonych między sobą i jedności z Chrystusem. Czytamy w katechizmie w 91 punkcie. Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy. Jednym z przejawów działania Ducha Świętego jest zmysł wiary. Zmysł wiary ludu Bożego, sensus fidei. Ten nadprzyrodzony zmysł wiary całej wspólnoty wierzących, poczynając od biskupów, aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia się w powszechnej zgodności w sprawach wiary i obyczajów. Nie oznacza on jakiegoś instynktu czy subiektywnego widzimisię, lecz specyficzny sposób poznania i zdolność do umiejętnego postrzegania prawd objawionych. Wyraża się jako swoista intuicja rozumienie wiary. Został on dany całemu Kościołowi przez Ducha Świętego. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i staniecie się moimi świadkami. On prowadzi wierzącego ku pełnej prawdzie i działa w naszych sercach, rozbudzając ów zamysł wiary, mówi papież Franciszek. Duch Święty obecny w Kościele jednoczy go we wspólnocie i nieustannie odnawia. Jednak przekonanie, że wszystko w Kościele jest darem Ducha Świętego, nie wystarcza. Potrzebna jest weryfikacja daru, by zażegnywać różne fanatyzmy, subiektywne złudzenia czy też odstępstwa od wiary. Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków. Stąd trzeba w Kościele zachować wierność autentycznemu orędziu apostołów. Człowiek wierzący, im większe posiada doświadczenie duchowe i dojrzałość w wierze, tym owocniej będzie uczestniczył w zamyśle wiary. Dzięki niemu lud Boży pod przewodnictwem Świętego Urzędu Nauczycielskiego niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym. Wnika w nią głębiej z pomocą słusznego sądu i w sposób pewniejszy stosuje ją w życiu, czytamy w katechizmie. Ta szczególna właściwość człowieka wierzącego przyczyniła się do rozwoju dogmatów. Papież Pius IX i Pius XII żądali od biskupów, by dokonali rozpoznania wiary duchownych i wiernych świeckich przy definiowaniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, jej wniebowzięciu. Nie oznacza to jednak, że sensus fidei jest alternatywną dla nauczania magisterium, czy też formą demokracji w Kościele. Nie znaczy również, że owa powszechna zgodność w sprawach wiary i obyczajów jest wynikiem referendum lub rodzajem kościelnej opinii publicznej, by kontestować nauczanie magisterium. Zmysł wiary może rozwinąć się wierzącym w takiej mierze, w jakiej uczestniczy on w pełni w życiu Kościoła, a to wymaga odpowiedzialnego przedgnięcia do magisterium, do depozytu wiary, mówi papież Benedykt XVI. Do uczestników sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Teologicznej w 2012 roku. Nadprzyrodzony zmysł wiary nie polega wyłącznie na wspólnym odczuciu wiernych. Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości i to w dobitny sposób możemy w dzisiejszym świecie zaobserwować. Pewne przekonania we wspólnocie Kościoła mogą być przecież wykreowane przez opinię publiczną, manipulowaną na przykład przez mainstreamowe media. Stąd zmysł wiary nie utożsamia się z opinią publiczną, nie wynika z decyzji większości. Wskazuje zaś na wspólnotową świadomość wiary. Mamy ją kształtować według nauki Kościoła, by moje wyznanie wierze nie prowadziło do odizolowania i subiektywnego wierzę po swojemu, w to, co mi się podoba, to, co mi odpowiada, lecz było przeżywane i doświadczane w Kościele. W nim wzrasta świadomość wiary i obowiązek jej wyznawania. To jeśli chodzi o nadprzyrodzony zamysł wiary. Jeszcze kwestia wzrostu w rozumieniu wiary. To jest rzeczywistość, która jest, do której każdy z nas jest zaproszony, zachęcony, chociażby poprzez naszą refleksję katechetyczną, to staramy się czynić. W jaki sposób można to praktykować? W życiu Kościoła można wzrastać przede wszystkim dzięki pomocy Ducha Świętego i o tym nie zapominajmy. Dlatego też chociażby spójrzmy, każdą naszą katechezę rozpoczynamy od przywołania Ducha Świętego, ukierunkowania naszych myśli na Niego, bo On jest nieustannie przy nas, to my czasem gdzieś się gubimy. W jaki sposób możemy wnikać w głąb, w głębsze rozumienie naszej wiary? Przez kontemplację oraz dociekanie. Kontemplacja i dociekanie. Czy w moim życiu jest ta kontemplacja? Chociażby zwróćmy uwagę na Pismo Święte. Czy tam fragment Pisma Świętego, czy pozostaje tylko na przeczytaniu, czy też kontempluję, rozważam to, co przeczytałem. Kolejna sprawa, nasze prawdy zawarte w katechizmie. Czy również czytam, czy też zastanawiam się nad nimi, co one oznaczają, co one wnoszą w moje życie, w jakim świetle one ukazują moje czyny, moje wybory, moje decyzje. To sprawa wielkiej wagi. Kolejna, przez głębokie rozumienie spraw duchowych, których doświadczają wierzący. Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta. Również na ile staram się sięgać po różnego rodzaju pomocy w tym, aby rozświetlać różnego rodzaju może sprawy niejasne dla mnie w mojej wierze. Na ile staram się szukać pomocy, na ile rozmawiam na te tematy również z tymi, którzy mogą mi pomóc w tym, aby wzrastać. Mamy całą plejadę różnego rodzaju zarówno materiałów, publikacji, jak i jakże wiele osób, które są jakże świadome, jakże również kompetentne w tym zakresie, aby nam dopomagać. Czy też kiedy rodzi się w mojej głowie pytanie, albo gdy słyszę, dajmy na to rodzice, kiedy przychodzi dziecko i zadaje pytanie odnośnie wiary. Czy zbywamy? Odsyłamy na przykład, nie wiem, do kogoś, do katechety? Czy też, ponieważ niejednokrotnie może nie znamy odpowiedzi. I tak zbywając, sami też gdzieś nie staramy się później, bo czasu nie ma i tak się tłumaczymy i nie sięgamy po pogłębienie tej perspektywy naszej wiary. Czy też właśnie, spotykając pewnego rodzaju znak zapytania, czy dociekamy? Czy staramy się rozwikłać, rozsłupać, poznać tę rzeczywistość? A mamy możliwości jakże wiele w współczesnym czasie. Oraz kolejna pomoc to przez przepowiadanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Przepowiadanie, chociażby to, w którym uczestniczymy podczas mszy świętej, kazania, homilie. Ile z nich wynosimy? Pierwsza sprawa to, ile wynosimy ze spotkania ze Słowem Bożym. Warto sobie również takie pytanie postawić po mszy świętej, tak jak to często czy czasem robią rodzice względem dzieci. To, o czym dzisiaj było kazanie czy homilia, to o czym dzisiaj była Ewangelia. To warto sobie również samemu postawić to pytanie po zakończonej mszy świętej. Na ile ja spotkałem się z Panem Bogiem w Jego Słowie? Na ile to Słowo będzie mnie przemieniało? To zależy od tego, na ile je przyjąłem. Na ile otwarłem się na to Słowo. To również pewnego rodzaju dla nas taka wielka pomoc w tym, aby wzrastać w rozumieniu wiary. Właśnie spotkanie podczas mszy świętej ze Słowem Bożym, a następnie z tym naświetleniem, rozwinięciem tych spraw, które zostały zawarte w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym na dany dzień, właśnie w homilii. To również jedna z wielkich pomocy. Także i sięgamy niejednokrotnie po te materiały, które są dostępne chociażby w internecie. Również wiele, wiele tych materiałów jest podanych, egzegez, interpretacji Pisma Świętego, również kazań, homilii, rozważań, rekolekcji poświęconych danym zagadnieniom z Pisma Świętego. To również wielka pomoc i dobrze, że wielu spośród nas sięga po to. Katechezy na antenie Radia Maria również temu służą, abyśmy coraz bardziej wnikali w rozumienie naszej wiary. Co daj, Panie Boże. Amen.